posłużył się Jezus w dzisiejszym odcinku Ewangelii Łukasza. Przeczytajmy pierwszą część. 5 rozdział, 36 wers. Opowiedział im też przypowieść. Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze i łata z nowego nie nada się do starego. W dzisiejszym odcinku Ewangelii Łukasza zostanie pokazana pewna postawa. Postawa, jaką człowiek może przyjąć wobec Boga, ale zanim ta postawa zostanie pokazana, pokazane są jej skutki. Skutki, jakie będą, gdy taką właśnie postawę przyjmiemy. I to właśnie będzie tak, jakbyśmy ubrali nowe ubranie, elegancki garnitur. Ono pozwoli nam przekroczyć pewne progi, uzyskać coś, czego byśmy nie uzyskali w starym ubraniu. Co oznacza slogan Black Friday, Czarny Piątek? Że w krajach zachodnich możesz kupić wiele produktów wielokrotnie taniej. A co oznacza u nas slogan Black Friday? Dokładnie to samo, że w krajach zachodnich możesz kupić coś o wiele wielokrotnie taniej. No nie tylko tam, u nas też. Czasami na przykład w sklepach Bytom mogliśmy kupić garnitury i koszule za połowę ceny. Promocja trwa do jutra wieczór. Więc możesz kupić piękny, elegancki garnitur za połowę ceny, by w nim przekroczyć pewne progi, by twój los się zmienił. Ale oczywiście tutaj w naszym towarzystwie mówimy o więzi z Bogiem. Gdy ubierzesz na siebie pewną postawę, o której będzie mowa, uzyskasz autentyczny dostęp do Boga ze wszystkimi konsekwencjami. Następne wersy pokazują nam, podobnie jak poprzednie, skutki przyjęcia tej postawy, o której będzie mowa. Przeczytajmy następny odcinek. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego, mówi bowiem, stare jest lepsze. To które wino jest lepsze? Stare czy młode? To zależy, do czego ma służyć. Stare wino ma lepszy smak, a młode? W czym jest lepsze od starego? W tamtych czasach, gdy Jezus posłużył się tym przykładem, młode wino smakowało trochę gorzej, ale bardziej rozweselało. Mamy wiele świadectw na ten temat. W Dziejach Apostolskich, gdy chrześcijanie otrzymali Ducha Świętego i byli pełni entuzjazmu, to ludzie mówili, młodym winem się upili. Musiało coś w tym być. Albo w psalmie 4, Księga Psalmów, 4 psalm, właśnie 8 wers. Wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina. Młode wino bardziej rozweselało. Oczywiście nie jest to zachęta do picia wina, ale ilustracja, która pokazuje skutki przyjęcia pewnej postawy wobec Boga. Jeżeli przyjmiesz tą postawę, twoje życie będzie pełne głębokiej radości i satysfakcji. Wino to tylko ilustracja. Co to więc za postawa, która tyle zmienia? Daje przystęp do Boga, prowadzi do najgłębszej radości i satysfakcji. Przeczytajmy kolejne wersy, kolejny odcinek. W pewien szabat przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami jedli. Na to niektórzy z faryzeuszów mówili, czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat? Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi. Nawet tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego ludzie, jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał, Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Ten fragment opisuje, co można zrobić z przykazaniami, jakie Bóg dał. Co można zrobić z przykazaniami? W Piśmie Świętym znajdujemy wiele poleceń zwanych przykazaniami. Na przykład dzień święty będziesz święcił. Co można z nimi zrobić? Po pierwsze, można je zignorować, nie przejąć się nimi. Albo przeciwnie, rygorystycznie przestrzegać. Czy można zrobić coś jeszcze? Dzisiejszy fragment pokazuje nam jeszcze jedną możliwość, co możemy zrobić z przykazaniami. Można szukać istoty i zastosować istotę przykazania. Żeby to zilustrować, wyobraźmy sobie pasy, które oznaczają przejście przez jezdnię. Przykazanie mówi przepuść pieszego. Jak można podejść do tego przykazania? Można w ogóle się nim nie przejmować i pędzić, nie oglądając się na nic. Albo przestrzegać bardzo rygorystycznie, już 100 metrów przed przejściem zwolnić do 30, ale za przejściem już znowu nie patrzeć na nic. A więc można ignorować przejście dla pieszych, albo rygorystycznie przestrzegać. Czy wiecie, co oznacza w Moskwie znak przejścia przez jezdnię albo namalowane pasy? Nie oznacza dokładnie niczego. Biada, jeżeli na pasach poczujesz się bezpiecznie. Tak słyszałem od tych, co przeżyli. Ale jest jeszcze trzecie podejście do przykazania. Odkryć jego istotę i zastosować się do istoty. Na przykład w przypadku pasów przez jezdnię można myśleć, o co naprawdę chodzi. Troska o ludzi, żeby byli bezpieczni, czy to na przejściu, czy poza nim. Nie chodzi o to, by na przejściu nie zabić pieszego, ale żeby w ogóle go nie zabić, a nawet nie przestraszyć. Podobnie jest z Bogiem i słowami, które pochodzą od Niego. Są w nich pewne przepisy, w tym przepis o powstrzymywaniu się od pracy w sobotę. I podejście do tego przykazania, jak i do każdego innego, może być różne. Uczeni w piśmie, faryzeusze rygorystycznie naśladowali przepis. W odpowiednich godzinach, od piątku wieczór, czy od piątku, od zachodu słońca do soboty, do zachodu słońca. W ich przypadku wpis w kalendarzu, o której słońce zachodzi, jest naprawdę istotny. Ale można też inaczej całkowicie zignorować i myć okna w sobotę, czy u nas w niedzielę. Jest jednak inna jeszcze grupa, którą tutaj widzimy, Jezus i Jego uczniowie, a także kilka postaci 10 wieków wcześniej, czyli Dawid i jego towarzysze, król Dawid. Oni w trochę inny sposób podchodzili do przykazania, w inny sposób rozumieli, co to znaczy przestrzegać, patrzyli na istotę. I co widzieli? Jakie znaczenie widzieli za przepisem szabatu? Mateusz, autor innej Ewangelii, trochę szerzej relacjonuje te wydarzenia i według jego relacji Jezus, odpowiadając uczonym w piśmie i faryzeuszem, dlaczego nie przestrzega szabatu, tak jakby chcieli, cytuje pewne zdanie ze Starego Testamentu, z księgi Ozeasza, słowa Boga do ludzi, które brzmią, popatrzmy, Księga Ozeasza, 6 rozdział. Bóg mówi, miłości chcę, a nie ofiary. To znaczy, Bogu chodzi o serce człowieka i Jezus, a także król Dawid podchodzili do przykazania w następujący sposób. Oddaj Bogu swoje serce. Król Dawid, znajdujemy o nim w Biblii słowa, które mówią, że Dawid był człowiekiem według Bożego serca, był oddany Bogu w swoim sercu. Uczniowie oddali wszystko, zostawili wszystko, poszli za nim. Bogu tak naprawdę chodzi o serce i o całe serce. A co to ma wspólnego z szabatem? Gdybyśmy patrzyli do księgi Izajasza, to zobaczylibyśmy, że Izajasz też należy do tej trzeciej grupy, rozumiejącej, że Bogu chodzi o serce. Zobaczmy, co napisał w 58 rozdziale swojej księgi. Znowu to są słowa Boga do ludzi, które brzmią jak? Jeśli powściągniesz Twe nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą. Istotą szabatu było to, by nie załatwiać swoich spraw, nie żyć dla siebie i jeszcze nazwać ten stan rozkoszą. A więc 6 dni człowiek żył dla siebie, dla swoich spraw, interesów, a 7 dnia miał nie załatwiać swoich spraw. Miał być oddany Bogu. Czy to już wszystko? Czy właśnie o to Bogu chodzi w przykazaniu szabatu? Aby co 7 dzień człowiek był mu oddany? To, o co naprawdę Bogu chodzi, pokazuje w pełni Jezus. Popatrzmy, Ewangelia Łukasza 9:23. Jezus mówi o swoich naśladowcach. Niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Ile dni człowiek ma żyć dla Boga w tygodniu? Co dnia. Przepis szabatu miał wskazywać Żydom na to, że warto żyć dla Boga. 1 dzień? Dlaczego tylko 1? Okazuje się, że chodzi o cały czas, a dokładniej o całe serce. W przykazaniu szabatu chodzi o serce, oddanie Bogu całego serca. A jakie jest moje wyobrażenie o Bogu? Jaki obraz Boga noszę w swojej głowie? On nie jest kimś, kto jest usatysfakcjonowany, bo co 7 dzień nic nie robię. Dla niego takie rzeczy są bez różnicy. Jemu chodzi o Twoje i moje serce. Czy biją dla Niego? Czy żyjemy dla siebie, czy dla Niego? Tak jak Jego serce bije dla nas. A więc 2 podejścia do przykazań. Rygorystyczne zachowanie albo ignorowanie, ale jest trzecie. Odkrycie istoty i zastosowanie istoty. Każdy człowiek ma prawo wyboru jednego z tych 3 podejść i robi to zawsze z jakichś powodów. Najstarsza córka prezydenta Donalda Trumpa postanowiła przejść na judaizm, przyjąć wyznanie swojego męża. I to w pełnej, można powiedzieć, rygorystycznej formie, rygorystyczne też przestrzeganie szabatu, nieużywanie elektryczności od piątku wieczór do soboty wieczór. Tak, 0 korzystania z elektryczności w szabat. Poruszanie się w sobotę do 90 kroków. Wiele innych przepisów. W ogóle rok tego trzeba się uczyć, co najmniej, albo do 3 lat. Ale ponieważ jest osobą publiczną, mówię o tej najstarszej córce Donalda Trumpa, jest świetnie wykształconą i utalentowaną bizneswoman, stworzyła markę odzieżową wartą kilkadziesiąt milionów dolarów, zanim ojciec został prezydentem. Obecnie odłożyła to na bok, pracuje jako asystent prezydenta w Białym Domu. Aktywnie angażuje się w politykę, walczy m.in. o prawa kobiet do odpłatnego urlopu macierzyńskiego, co w Stanach Zjednoczonych jest nowością. Jednocześnie sama jest matką trójki dzieci, mimo młodego wieku. Rozumiemy więc, że dla wielu kobiet jest ikoną. Jednocześnie prezentuje pierwsze podejście do przykazań, rygorystyczne ich przestrzeganie. Siłą rzeczy, nawet jakby nic nie mówiła, to mocno to propaguje. Nie korzysta z elektryczności od piątku wieczór do soboty wieczór. Do czego ma pełne prawo? Są to niezbywalne prawa człowieka do zachowania swoich przekonań i ich propagowania. A my, ewangeliczni chrześcijanie, mamy prawo do propagowania trzeciego podejścia do przykazań na wzór Jezusa i uzasadniania, dlaczego uważamy to akurat podejście za najlepsze. I sytuacja jest powtórką dokładnie tego, co było wtedy między Jezusem a uczonymi w piśmie, faryzeuszami, przekonywanie siebie nawzajem, kto ma rację. I zobaczmy, jakiego argumentu używa Jezus w wersie 5, wracając do naszego odcinka tekstu. Co Jezus mówi? Syn człowieczy jest Panem Szabatu. Mówi tu o sobie, to on jest tym synem człowieczym, tak siebie określał, to znaczy człowiekiem, ale jednocześnie synem Bożym, jest Bogiem. Bogiem synem, który stał się człowiekiem, ale nadal nim jest Bogiem. To on jest autorem tego przykazania, a więc on chyba wie najlepiej, jakie podejście jest najlepsze, co autor miał na myśli, bo on jest tym autorem. Ale oczywiście każdy ma pełne prawo do wyboru ścieżki jednej z trzech, której będzie się trzymał i należy mu się pełen szacunek. Jezus ten szacunek miał do ludzi, ale nie przeszkadzało mu to gorliwie z zaangażowaniem propagować trzecie podejście. Więc ja też będę gorliwie i bez pardonu propagował trzecie podejście, bo moje wnuki będą wystawione na te trzy podejścia, kiedy już zaczną rozumować, o co chodzi, no i wybiorą swoje. Wzorce popierające pierwsze podejście do przykazań i drugie podejście, czyli to lekceważenie, są bardzo silne. Za tym pierwszym idą obecnie nawet te wzorce z Białego Domu, czyli z otoczenia najpotężniejszego obecnie człowieka na ziemi, więc ja też muszę robić, co się da, by propagować trzecie podejście w nadziei, że moje wnuki wybiorą właśnie to, bo uważam, że jest najlepsze, ale jeżeli wybiorą inaczej, uszanuję to, mają do tego prawo. Chociaż uważam, że skutki takich wyborów są jednak bardzo nieciekawe i że to trzecie podejście jest fantastyczne. Czyli znaczenie, które kryje się za wszystkimi przykazaniami, Bogu zawsze chodzi o serce. A po co więc same przykazania? Po co dał przykazania? Jaka jest rola przykazań? Przykazania to pewne standardy, jakie Bóg stawia po to, by człowiek starał się je spełniać i dzięki temu przekonał się, że jest bardzo bezradny wobec swojej natury i żeby zobaczył, jak bardzo potrzebuje pomocy z zewnątrz, potrzebuje Zbawiciela. Bóg dał cały wachlarz przykazań, by każdy przekonał się, że nie jest w stanie ich spełnić, przynajmniej jednego. Może nie ukradłeś i nie zabiłaś, ale jak jest z cudzołóstwem? Nigdy się go nie dopuściłem. A w sercu? Jezus powiedział, kto pożądliwie popatrzył na kobietę, to tak jakby popełnił z nią cudzołóstwo. No powiedzmy, że cudem cię to jakoś ominęło. Jezus mówi, kto się gniewa na swojego brata, to tak jakby go zabił. Rolą przykazań jest pokazanie, że człowiek jest bezradny wobec swojej natury i dlatego potrzebuje ratunku z zewnątrz, potrzebuje Zbawiciela. Ale człowiek odwraca tą rolę przykazań i robi z nich mechanizm do zbierania zasług. Czyli dokładnie odwraca o 180 stopni znaczenie. Miały pokazać mu, że jest bezradny, a służą udowadnianiu, że da radę. Udowodni, że potrafi. Bóg dał też przykazanie szabatu. Przez 6 dni Żyd żył dla siebie, dla swoich interesów, a w 7 dzień miał nie załatwiać swoich spraw, swoich interesów. Ale jak tu nie myśleć, jak tu przestać myśleć o interesach? Przecież to są interesy. Dobrze, nie będę nic robił jeden dzień w tygodniu. Ale myśli i tak uciekają do tego, co będę robił w poniedziałek rano. Kiedy będę mógł wreszcie włączyć światło i komputer i sprawdzić notowania. A Bóg mówi, widzisz człowieku, ty nawet jeden dzień w tygodniu nie potrafisz żyć dla swoich spraw i żyć dla mnie. A co dopiero całe serce dla mnie? Celem Boga jest pokazanie człowiekowi, jak jest bezradny wobec jego oczekiwań i swojej natury, jak bardzo potrzebuje Zbawiciela, który przemieni jego serce. Po to Bóg dał przykazanie szabatu, aby człowiek, próbując je spełnić, pewnego dnia uderzył się w pierś i powiedział, Boże, co z tego, że ja nie włączam światła w sobotę? Skoro moje myśli, moje serce i tak jest przy moich sprawach. Wiem, Boże, że nie jesteś taki płytki, by cieszyć się tym, że nie włączam światła. Ty wiesz, że w moim sercu i tak już jest poniedziałek. I tylko czekam, żeby włączyć światło. Czy tam niedziela w tamtym przypadku. Przecież tobie chodzi o moje serce. Jestem bezradny w moim sercu. Potrafię wyłączyć światło w szabat, ale nie potrafię go wyłączyć w moim sercu. Ty nie dasz się oszukać. Moje serce nie bije dla ciebie. Ratunku, zbaw mnie. Dotknij mojego serca. Wyłącz światło życia dla siebie, egoizmu, a włącz światło życia dla ciebie. Mam nadzieję, że cały czas nadążacie za moją przenośnią. Wspaniale. Do takiego Boga można mieć szacunek, można go podziwiać. On nie zadowoli się wyłączaniem światła, ani nic nie robieniem przez całą niedzielę. Dlaczego jednak wielu ludzi nie przyjmuje trzeciej interpretacji, trzeciej drogi pokazanej przez Jezusa, chociaż on wie najlepiej, co autor miał na myśli? Dlaczego wielu ludzi trzyma się pierwszej drogi, pierwszego podejścia do przykazań, chociaż jest to bardzo dziwny obraz Boga, który czuje się usatysfakcjonowany, bo nic nie robimy jeden dzień w tygodniu. dziwny obraz Boga, również patrząc na przepisy szczegółowe, że nie zrobimy więcej niż 90 kroków w szabat, nie włączymy elektryczności, ale przy lampie naftowej to już można. A 90 kroków? Przepis nie dotyczył poruszania się po wodzie, no bo trudno utrzymać statek na kotwicy na środku morza, tak? Więc przepis 90 kroków nie dotyczył poruszania się po wodzie, więc jest rozwiązanie. Niektórzy podobno wkładają butelkę z wodą pod siedzenie w samochodzie i podróżują na wodzie. Mogą jechać gdzie chcą. Dobry pomysł, tylko jaki to jest obraz Boga, który jest czymś takim usatysfakcjonowany. Nie chodzi o to, by, broń Boże, się wyśmiewać, pełny szacunek do każdego. Ja też nie lubię, jak ktoś wyśmiewa się z moich przekonań, ale nie szkodzi pobudzić trochę do myślenia. Skoro wszyscy propagują swój sposób podejścia, to dlaczego nie mielibyśmy robić tego my? Jest tu też inny problem. Może się trochę dziwimy pewnym przejawom pierwszego podejścia, tak, jak można w ogóle tak myśleć, a może sami ulegamy temu mechanizmowi, że mamy pewne sposoby na Boga, by Go zadowolić, że coś zrobimy, jakiś obrzęd, damy Bogu coś, jakiś tam swój wysiłek, a serce zachowamy dla siebie. To samo. Dlaczego człowiek ma tendencję krążyć wokół pierwszej ścieżki, tej pierwszego podejścia do przykazań? Przeczytajmy ostatnią część dzisiejszego odcinka. W inny szabat wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich, pytam was, czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do człowieka, wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi. Jezus zrobił to wszystko, co zrobił, by przebić się z pewną prawdą. Bogu chodzi o serce. Trzecia droga. Z jakim skutkiem się przebijał? Jak mu poszło z tamtymi ludźmi? Przychodzi mi na myśl tylko jedno słowo. Skorupa. Skorupa. Nie udało się przebić przez skorupę. Każdy człowiek wybiera jedną z tych trzech dróg podejścia do przykazań zawsze z jakiegoś powodu. Dlaczego uczeni w piśmie i faryzeusze wybrali tamtą drogę? Dlaczego uczepili się zewnętrznej formy przykazania, nie szukając istoty? Jezus dokonał wykładni w jasny sposób, co ma sens. Jeżeli my to rozumiemy, oni też rozumieli. Jednak zakończenie jest właśnie takie, wpadli w szał i naradzali się, co uczynić Jezusowi, konkretnie jak go zabić. Tak? Dlaczego nie skorzystali z wykładni Jezusa? Wytłumaczenie jest jedno. Nie chcieli. Rygorystyczne przestrzeganie przepisów szabatu było parawanem dla formalnego traktowania Boga. Serce zachowywali dla siebie, dla swoich spraw. Z przepisów szabatu uczynili parawan, za którym się ukryli, wymówkę, by odrzucić Chrystusa. A ich stopień poirytowania świadczy jak bardzo nie chcieli za tego parawanu wyjść, by nie oddać swojego serca Bogu. Po prostu skorupa. No to jakie teraz pytanie należałoby zadać? A jak tam moja czy twoja skorupa się miewa? Czy nie chowamy się przypadkiem przed Bogiem za jakąś skorupą? Z czego zbudowana jest moja skorupa? Może kolejna ilustracja. Na ulicy leży człowiek, samochodem jedzie małżeństwo. Kierowca widzi człowieka, walczy z myślami, ale z opresji wybawia go znak zakazu zatrzymywania się, który akurat tam stoi. Jedzie więc dalej, żona mówi, dlaczego się nie zatrzymałeś? Na to mąż, przecież był zakaz. Czy zakaz zatrzymywania się był naprawdę powodem, dla którego ten człowiek się nie zatrzymał? Nie. Powodem była obojętność, zimne serce. Przepis stał się parawanem, za którym się ukrył. Jezus mówi, Bogu chodzi o serce. Oddaj Mu całe swoje serce. Tamci ludzie, nie możemy Ciebie posłuchać, bo Ty niewłaściwie przestrzegasz przykazania. Ciebie nie należy słuchać. Twoja działalność jest szkodliwa. Trzeba coś z Tobą zrobić, tak? Trzeba Ciebie zmarginalizować. Parawan, tak? Skorupa. Dzisiaj ktoś mówi, potrzebujesz nawrócić się do Chrystusa, oddać Mu całe swoje życie. Ale apel odbija się od skorupy. Nie interesuje mnie to, nie umówię się z Tobą na dalsze poznawanie słów Boga, albo umówię się, ale nie przyjdę, bo przecież i tu jest miejsce dla setek parawanów, setek znaków zakazu, nieważne który. Jak wykażemy nietrafność jakiegoś parawanu, no pojawi się następny i tak bez końca. Ale każdy powód, który zostanie podany, gdy ktoś mówi, nie mogę Ciebie słuchać, i nie przyjdę na studium biblijne, każdy powód, niezależnie jaki by był, należy przetłumaczyć tylko w jeden sposób. Nie jestem gotowy oddać Bogu mojego serca. Moje życie należy do mnie. Niech się Chrystus ode mnie odczepi. To moje życie. Ale jak możesz mówić Bogu, żeby się od Ciebie odczepił? Ja wcale tak nie mówię. Zobacz, co ja robię dla Boga. Ja przestrzegam parawan pozorów. I kiedy jest komunikowana prawda, Bogu chodzi o serce, oddaj Bogu serce, natychmiast pojawiają się znaki ostrzegawcze. Uwaga, religijni fanatycy. Niebezpieczna droga. Rozbijają rodziny. Niektórzy w historii byli bardzo pomysłowi w wymyślaniu znaków ostrzegawczych, przestrzegających przed chrześcijanami, którzy mówili, oddaj Bogu serce, nawróć się. Na przykład, jaki znak ostrzegawczy wymyślił cesarz Neron, by ludzie nie garnęli się do Ewangelii w jego imperium? Wymyślił bardzo drastyczny znak ostrzegawczy. Uwaga, podpalacze! Podpalili Rzym, chociaż sam podpalił, ale zrzucił na chrześcijan. Znaki ostrzegawcze. Ktoś miał w tamtych czasach jeszcze bardziej makabryczny pomysł. Uwaga, jedzą własne dzieci. Nie idźcie tam, nie słuchajcie, jedzą własne dzieci. Bo przecież chrześcijanie mówili, ojciec złożył w ofierze syna na krzyżu. Uwaga, niebezpieczna grupa. Oni jedzą własne dzieci. Poszlibyście? W zależności od wrażliwości grupy, do której znak ma trafić, ktoś wymyśla znak ostrzegawczy. Są niebezpieczni. Depczą polskość. To nie są żarty. Przeciwnicy Jezusa, zwolennicy pierwszej drogi, no, chcieli go po prostu zabić. Co zresztą w końcu zrobili. Przyszło mi na myśl takie porównanie, może jest zbyt emocjonalne, ale powiem je. Chrześcijanie, którzy głoszą konieczność czy potrzebę nawrócenia, oddania Bogu całego serca, zajmują drugie miejsce, jeśli chodzi o zło, jakie się wyrządza ludzkości, po nazistach. Drugie miejsce po nazistach i nic nie muszą robić, żeby tak było. Naziści musieli się mocno napracować, by zasłużyć sobie na opinię największego zła. Musieli się nabudować obozów koncentracyjnych, pociągów śmierci. A chrześcijanie głoszący, że Bogu chodzi o serce, o nawrócenie, nie muszą nic robić, by być uważani za zło i zagrożenie. No tak można powiedzieć, chyba drugie miejsce po nazistach. Tyle jak jedzą własne dzieci, podpalają, no to nie wiem. Ja nie wiem nawet, czy naziści jedli własne dzieci. Przesadzam? Jezus w końcu został uciszony na szubienicy. Chociaż nie zrobił nic z tych rzeczy, o które był oskarżany. Pierwsi chrześcijanie, w zależności od wrażliwości słuchaczy, chcą obalić władzę Cezara. Tak? To są ci, którzy mówią, że jest inny król, Jezus, a więc chcą obalić władzę Cezara. Atak na rzymskość, tak? No, tak jak i atak na polskość może być. Tak silny bywa sprzeciw przeciwko tej trzeciej drodze. Dlaczego Jezus tak się naraził? Dlaczego uparł się, by tamtej grupie przedstawić trzecią opcję? Mógł siedzieć w kącie i się nie odzywać. A on specjalnie w szabat uzdrowił tamtego człowieka. Dlaczego? Z miłości. Bo los człowieka za parawanem, za skorupą jest w konsekwencjach bardzo nieciekawy. To tak jakbyś chodził, czy chodziła w starym, podartym ubraniu, w dziurawych butach. Nie przekroczysz pewnych progów. Potrzebujesz nowego ubrania, eleganckiego garnituru, w którym przekroczysz każdy próg. To ilustracja. Dzięki postawie całe serce dla Boga, dzięki autentycznej decyzji nawrócenia, dostajesz dostęp do najpotężniejszej osoby we wszechświecie, która da ci wszystko, łącznie ze zbawieniem, miejsce w niebie, a bez tego, bez nawrócenia, figa z makiem. Dlatego skorzystaj z oferty. Oddaj Bogu całe swoje serce, nawróć się do Niego całym sercem. Dzisiaj jest Black Friday. Okazja, skorzystaj z okazji. Wyjdź za parawanu wymówek. Jest ich tysiące. Każdy ma tysiące wymówek, ale chodzi w nich tylko o jedno. Nie chcę oddać Bogu mojego serca. Zastanów się więc, jaka jest twoja wymówka. Być może jest to taka wymówka, muszę najpierw uporządkować pewne rzeczy, abym mógł poświęcić je sprawom Chrystusa. Nie potrzebujesz nic porządkować. To jest tylko sprytna wymówka, może jakiś potrzeb kogoś tam. A może twoją wymówką jest to jakaś mała grupka, nie mogą mieć racji, bo jest ich mało. Nie jest ich mało. To jest tylko wymówka. Jest ich miliony na całym świecie. Nie jest ich mało, ale w naszym kraju jest embargo na tą prawdę i specjalnie jej nie usłyszymy. To tylko wymówka. A więc skorzystaj. Jest Black Friday. Kup garnitur albo młode wino, Gdy poddasz Chrystusowi swoje serce, będzie radość, największa satysfakcja, będzie wolność, a więc wyjdź za skorupy, za parawanu, dołącz do uczniów Chrystusa, przyjmij tą trzecią drogę. Będę powoli kończył, bo może będziecie chcieli jeszcze zdążyć na jakieś promocje. No a co my mamy dzisiaj w promocji jeszcze tutaj przed nami podczas tego wieczoru, to pewnie Mateusz nam jeszcze powie.